Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych i to miał być regularny, bonusowy odcinek Q&A, ale stwierdziliśmy, że w sumie mamy sporo pytań jeszcze, a wiele się nie dzieje w sumie na świecie, jeśli chodzi o newsy, więc nie mamy super bieżących rzeczy do nadrabiania, więc stwierdziliśmy, że rozszerzymy ten bonus i zrobimy z tego regularny odcinek Q&A tutaj tylko ze mną i z Radkiem, więc postaraliśmy się też dobrać pytania tutaj pod nasze głównie zainteresowania Znaczy, to będą głównie takie pytania, które pewnie resztę ekipy by specjalnie nie interesowały, albo tylko nas jarają, więc no to nie przedłużając, zacznijmy od tutaj pytania. Zacznijmy może od tego, co napisała nam Agnieszka Askej, bo jesteście i do tego jesteście kochani. O, i to jest bardzo miły początek tego odcinka. Bardzo dziękujemy, jest nam bardzo miło słyszeć te wszystkie miłe słowa. I przejdźmy do kolejnego z naszych stałych w zasadzie tutaj sponsorów, mentorów chciałem powiedzieć, mecenasów. Docent Świrozaurus. Czy według was James Jonah Jameson może pojawić się w innych filmach MCU i serialach na Disney Plus? To dobry człowiek ekspozycja. Buziaczki z gadzim języczkiem. No to jest takie pytanie, które spokojnie cała ekipa mogłaby odpowiedzieć, ale tak się składa, że już o czymś podobnym gadaliśmy z Oscarem przy okazji gadania o... przy jakimś tam przeglądzie newsów właśnie też zszedł temat na Jamesona. I też doszliśmy do wniosku, że to jest taki... że on byłby bardzo fajnym narzędziem jako postać, ale nie dla Disneya, tylko dla Sony, bo to jest postać Sony, należąca do Sony i którą i to Sony dysponuje tą postacią, nie? Jeśli się zgodzą, no to udostępnią go w filmie MCU, a jeśli nie, no to nie, no bo tak naprawdę jak większość postaci związanych ze Spider-Manem, to oni mają prawa do nich. W związku z tym, nie wiem, Radek, jakie jest twoje zdanie na ten temat, ale jakbym ja był, wiesz, szefem tego powstającego tutaj uniwersum Sony, to bym właśnie z Jamesona zrobił taką postać spajającą troszkę to uniwersum. Na zasadzie, żeby przeciętny widz wiedział, że Morbius, Venom i ktokolwiek tam jeszcze, i Spider-Man znajdują się w tym samym uniwersum, no to w każdym z tych filmów wtedy pojawia się J. Jonah Jameson. W jakiejkolwiek formie w zasadzie. On się może pojawić na ekranie, wiesz, telewizora, może się pojawić po prostu, nie wiem, we własnej osobie, może się pojawić jako, nie wiem, zapis jakiejś audycji. Ale dla widzów to już będzie jasny sygnał, że to jest jedno uniwersum, no bo jest ten sam typ tutaj, nie? Ta sama postać.
To jest tak, że akurat MCU już nie potrzebuje takiej postaci, która będzie spajała to uniwersum. Ono już naturalnie się przenika, te postacie wszystkie już się przenikają tak, że każdy już wie, że to jest jedno uniwersum, wie o co chodzi, wie na jakich płaszczyznach czasowych się to dzieje. Na początku tak działało oczywiście Coulson, nie? Który był tą postacią taką Jamesonową mocno. Znaczy taką, jaką tutaj by pewnie docent Świrozaurus chciał widzieć Jamesona. I też widać, że po pewnym czasie, no wiadomo, śmierć Coulsona i później następstwa, które miały wyglądać pewnie inaczej, ale skończyło się jak się skończyło w Agentach Tarczy, nie? Że już się do tego nie wracało, nie? Że umarł dla filmów.
Tak, został oficjalnie nie żyje. Tak.
Z
punktu widzenia filmów.
Tak, ale już od tego momentu już nie było potrzebnej tej właśnie takiej gumy spajającej, jakiejś postaci, która by wszystkie filmy pojawiała się w jakiś sposób i się przenikała je, a Sony potrzebuje czegoś takiego, bo w tej chwili no, te filmy to jest mocny rozgardiarz i wiemy, że oni chcą robić z tego spójne uniwersum, a na razie tego za bardzo nie widać, a Jameson by był właśnie taką bardzo naturalną postacią, która mogłaby to połączyć, nie? No bo to wiadomo, dziennikarz, który twardą ręką trzyma ten cały świat newsowy tego Sonyversum, można tak powiedzieć. No i plus sama postać Simonsa jest tak charyzmatyczna, że to by po prostu dobrze się oglądało, nie? I by to naturalnie pewnie wychodziło, jak on by był tą postacią, która tam gdzieś będzie krzyczała z ekranów i jakieś podawała nam po prostu ekspozycję, nie? Żeby rozwijać jakoś ten świat. I tutaj bym nie miał z tym żadnego problemu i chciałbym, żeby to tak wyglądało. I mam nadzieję, że ktoś w Sony pójdzie po rozum do głowy i nie wiem, już go na przykład właśnie w Morbiusie zobaczymy gdzieś tam krzyczącego z tych ekranów.
Nie dziwiłbym się właśnie, jakby się gdzieś tam pojawił. No właśnie, że to mówię, to jest taka postać, która... Jeśli po prostu chcesz, jakby nawet nie musi być istotna dla fabuły, nie? Fajnie nawet jakby była, ale w sumie może się pojawić w jakimkolwiek kontekście po prostu gdzieś tam w tle, nie? I już spełni swoją rolę w takim kontekście. Ale pewnie obaj byśmy chcieli, że jak już mają tego Simonsa, to żeby go wykorzystywali jakoś, w sensie używali. Nie, to też źle brzmi. Żeby pełnił ważną rolę.
Tak, fajnie, bo po jakimś czasie jednak stał się pełnoprawną postacią, nie? I no. jakoś ta relacja ze Spider-Manem nie była tylko przekrzykiwaniem się z billboardów informacyjnych, tylko naprawdę działała tak jak teraz w komiksach na przykład, nie? Że jakaś nić porozumienia między nimi jest i jakaś bliższa relacja, nie?
No, co tutaj może być trochę cięższe, nie? No bo widać, że ten Jameson, który się pojawił pod koniec Far From Home, to jest troszkę bardziej hardy zawodnik niż dotychczasowe, powiedzmy, wersje tej postaci, nie?
Ale... Tak, ale też może, wiesz, przez to może ta przemiana wyglądać naturalnie, nie? Jak no. wie, że to jest dzieciak i którego zaszczuł pewnie, bo wiemy, że ten film się będzie rozgrywał w momencie, kiedy już to będzie po jakimś czasie, że Parker jest tam poszukiwany, nieścigany. No i na samego Jamesona to może wpływać, nie? Że on przecież też jest ojcem. Pewnie poruszą ten wątek, że jest jego syn, nie? Mm-hmm. Pewnie jeszcze nie wilkołak, ale już widziałem te fejkowe newsy z We Got Discovered, gdzie już ma być film o Manwolfie, więc... Okej, okay, może będzie szybciej niż później, nie?
Może szybciej niż Blumhouse zrobi.
Tak, może. Ten wątek, że z ojcem, nie? I zaszczuł tutaj dzieciaka i zniszczył mu życie, to by było fajne, coś takiego, wiesz, bardziej ludzkiego w tych filmach, bo na razie no to są takie parki rozrywki Venom i zapowiada się, że Morbius będzie taki sam, nie? A jednak chciałbym, żeby weszło tego więcej elementu czynnika ludzkiego, nie? A J.K. Simmons jest tak dobrą postacią, żeby to rozegrać, nie? Że tylko z tego korzystać.
Tak. I w zasadzie widać, że Sony idzie tą taką drogą... To nie jest dobry przykład, ale wiesz, są dwa sposoby na budowanie, powiedzmy, nawet nie uniwersum, ale po prostu cyklu filmów, nie? Albo stawiasz na twórców i po prostu dajesz im jakichś tak po prostu sensownych aktorów, ale bardziej jakby kładziesz nacisk na to, żeby to byli autorzy z wizją i tak dalej. Tak jak teraz Blumhouse robi z tymi swoimi filmami, nie? Biorą twórców, którzy mają coś ciekawego do powiedzenia i robią tańsze filmy jednocześnie. Ewentualnie, czy tak w sumie jak MCU zaczynało? Czy zaczynało? No może i sobie tak, no powiedzmy tacy twórcy jak Joe Johnson czy Kenneth Branagh, no to jednak są twórcy z jakimś tam konkretnym stylem, a którzy grywali wtedy w tamtych filmach, no to nie byli w ogóle znani, nie?
A to inaczej trochę zadziałało, nie? Że wiesz, że oni chcieli to robić pod reżyserów, no Favreau był trochę innym przykładem, bo to było to ryzyko, nie? Że wzięli reżysera bez takiego konkretnego stylu wyrobionego,
ale dobrego. Tak, ale to też nie jest tak, że wzięli, wiesz, że plan był od góry taki, że chcemy to, tego Roberta Downey Jr., to Favreau chciał Roberta Downey Jr., nie? To
dokładnie,
też jego pomysł
dokładnie.
Tutaj
Tak. Ale właśnie już przy Branaghu było widać, że to jest no ten szekspirowski reżyser, który ma mocne powiązanie właśnie z tym typem kina, który może reprezentować Thor, nie? I ta jego wizja miała ten taki właśnie royalistyczny, rozbudowany, wiesz, duży świat przedstawiać, ale to wyszło tak, że gdzieś ten Branagh się zgubił, dzisiaj mało kto wspomina, że to jest film Branagha, Kenneta Branagha, tylko mówi się, że to jest film z Thorem, nie? I tutaj przejął pałeczkę Chris Hemsworth i to on ciągnął ten projekt, nie? I tak to wyglądało później też, nie? Że oglądałeś to bardziej dla postaci niż dla samych reżyserów, nie? Jak my wiedzieliśmy, wiesz, kim jest Joss Whedon i znamy jego styl, ale postronny widz szedł na film z Avengers, szedł na film z Iron Manem, nie? Szedł na film z Kapitanem Ameryką, szedł na film z Thorem.
No to prawda, nie? No, Tom Hiddleston jeszcze, myślę, też się tutaj jakby ta para aktorów, nie? Przerosła w zasadzie twórców. Ale to do czego zmierzam, że właśnie to jest jedna metoda, no druga metoda jest taka, że stawiasz właśnie na bardzo dobrych, znanych aktorów, no a twórcy są, powiedzmy, no serviceable, tak? Tacy, że zrobią rzemieślnicy, nie? I mam wrażenie, że Universal się na tym przejechał oczywiście przy okazji tej swojej mumii, gdzie wzięli po prostu Alexa Kurtzmana, który miał, myślę, sensowny plan na to uniwersum, ale nic z tego nie wyszło oczywiście i tam, no, między innymi ze względu na te problemy z ogarnięciem tutaj głównej gwiazdy, nie? I ustawieniem jej do pionu. A teraz widać, że Sony też stawia tam na podobny sposób, powiedzmy, budowania tego uniwersum, nie? No bo jak robili Venoma, no to ściągnęli, wiesz, ten no, Ruben Fleischer nie jest jakimś wielkim nazwiskiem, ale Tom Hardy już jak najbardziej jest w świecie, wiesz, wśród aktorów. Przy okazji Morbiusa też wzięli jakiś typu z łapanki, ale jednocześnie postawili na Jared Leto, nie? Wiadomo, że Jared Leto może ostatnimi laty nie ma super pasy, jeśli chodzi o wybór filmów, no ale to wciąż jest Oscarowy aktor mimo wszystko, jak na film komiksowy całkiem nieźle. I podejrzewam, że mogą iść dalej tak. I jeśli oni faktycznie będą chcieli...
Tylko dodam, że drugi Venom idzie podobną drogą, bo Andy Serkis też nie jest jakimś wielkim nazwiskiem w świecie.
No nie, ale Woody Harrelson już tak.
No tak, ale to znowu aktora konkretnego, nie? I znowu reżysera, który dalej walczy, nie? Bo Serkis cały czas walczy na tą swoją renomę reżyserską, nie?
No właśnie, może to też jest dobry sposób, nie? W sensie, że jakby nie jest uniwersalny, ale w przypadku może tych filmów właśnie takich, gdzie stawiasz na bardzo wyrazistych, charyzmatycznych aktorów, a jednocześnie dajesz twórców, którzy no, są trochę na dorobku, jakby bardzo im zależy na tym, żeby też tutaj pokazać swoją wartość, udowodnić tutaj swoje umiejętności, może coś z tego wyjdzie, nie? Jeśli będą szli tą drogą, to wydaje mi się, że posiadanie w obsadzie regularnego aktora takiego jak J.K. Simmons też na pewno nie zaszkodzi, nie? Jakby to też jest, myślę, nazwisko, które robi robotę. No dobra, to lećmy sobie w takim razie dalej. Dozen Spirosaurus, znowu. Dziękujemy jeszcze raz. Czy lubicie show Johna Olivera? Ulubiony wasz gag?
Znaczy, ja bardzo lubię Johna Olivera, bo on ma naprawdę, nie dość, że ma charyzmę taką naturalną, to nie jest taka wymuszona, nie wiem, jak na przykład u tego, jak on się nazywa, ten najbardziej...
Jimmy Fallon.
Jimmy Fallon, oczywiście. Jimmy Fallon, ja wiesz, mam do niego szacunek za to, że on zna się z tymi gwiazdami naprawdę i potrafi pościągać je tam do swojego programu, robić z nimi jakieś, wiesz, wielkie rzeczy, ale to jest najbardziej sztuczny gość w telewizji, nie? Który jest w ogóle tak... Nie mogę na niego patrzeć po prostu, nie? I unikam jak ognia programów Jimmy'ego Fallona. A znowu John Oliver to jest taki gość, który, wiesz, wydaje się takim kumplem sąsiedztwa, z którym możesz iść na piwo, nie? Który jest naturalnie zabawny po prostu. Plus jestem pod wrażeniem zawsze ludzi, którzy odpowiadają za research do jego programu, nie? Bo on ma tam tak celne, powyciągane informacje, wszystkie te tabelki, wszystkie jakieś tam takie ciekawostki, nie? Które ci zupełnie zmieniają optykę tego tematu, jaki porusza, nie? Jakiego by właśnie nie brał tematu do obgadania, to zawsze coś z niego wyciągnie więcej niż słyszałeś gdziekolwiek indziej, nie? Mogłeś przeczytać pełno o tym jakichś opracowań, a i tak on doda coś jeszcze do tego tematu, co cię poczuł, o fuck, no okej, okay, to jest coś konkretnego, nie? Ja bardzo lubię, śledzę na bieżąco i bardzo się cieszę, że na HBO w końcu wychodzi u nas z napisami i spokojnie można sobie oglądać już bez kombinowania, wiesz, bez tych fragmentów na YouTubie, nie? Tylko no można sobie oglądać.
Wiesz co, ja mam problem taki z tym programem, który w ogóle nie jest zarzutem odnośnie programu ani Johna Olivera, to bardziej problem mój, własny, że ja mam ten taki problem z tą taką formułą właśnie infotainmentu, gdzie oglądasz rozrywkowy program, a ten jego program jest naprawdę rozrywkowy, nie? Jest tam masa świetnego humoru, ale z drugiej strony tam jest wciąż jednak ta porcja informacji i analiz i tak dalej, która czasami jest naprawdę przerażająca, nie? Jakby są wyciągane jakieś fakty dotyczące działalności rządów różnych państw albo jakichś praktyk u wielkich korporacji, z których czasami sobie zdaje sprawę, czasami nie i dopiero ten program się to uświadamia. I niby oglądasz, wiesz, komediowy program, ale po którym jest ci tylko gorzej, bo się orientujesz,
znaczy, dobrze, kurioły, wiesz, jest wszędzie. Ale to jest idealny sposób, żeby trafić do widza, nie? Właśnie w takiej przystępnej formie dać ci po głowie obuchem, nie? W tym wszystkim.
No, ale to jest właśnie, to bardziej boli wtedy, kiedy... Czyli, że to się zwykle zaczyna tak lekko, nie? Na zasadzie, rzucimy parę takich luźnych ciekawostek o tym, że jakieś absurdalne rzeczy się gdzieś dzieją w USA w jakimś stanie, nie? A potem się okazuje, że tak naprawdę to jest nie jeden stan, tylko cała masa stanów. I ogólnie to przechodzi wszędzie indziej teraz, za chwilę wszyscy zgniemy, nie?
I no, tam okay. Ludzie umierają.
No, nie, więc to jest mój problem generalnie, ale ja też lubię i szanuję. Natomiast to mnie czasami powstrzymuje przed oglądaniem kolejnych odcinków.
Może tak, że wiesz, że ma jakieś przerażające informacje i nagle ma tak idealnie żart wpasowany, wiesz, jakiś gag, jakieś zdjęcie, coś takiego, nie? Ktoś to przełamuje, ale dalej masz to takie gorzkie uczucie, wiesz, w głowie, że cholera, to są tak ciężkie sprawy, nie? Tak skomplikowane rzeczy, tak przerażające, jak to wszystko jest tam, wiesz, poukrywane, jak to jest wszystko mącone i dajesz taką chwilę oddechu, ale nie, to jest super poprowadzone. Kurczę, ja to lubię, bo jednak dostajesz taki, wiesz, zupełnie inny sposób podane te informacje i teraz na przykład jak zrobił dwa odcinki o koronawirusie, nie? Z początku tej pandemii i teraz już jest jak rozgorzała, nie? No to tam to jest dopiero syf i wiesz, fuck.
A ulubiony gag? Kurczę, tam było sporo tego, z których pewnie teraz nic nie przyjdzie do głowy. Ale pewnie bardzo podobała mi się ta akcja z tą książeczką dla dzieci, o tym zajączku, który książeczka, która promowała związki tej samej płci, nie? Która zresztą powstała jako taki dosyć zabawny protest przeciwko Mike'owi Pence'owi, zdaje się, dobrze kojarzę. I ta książeczka była, pamiętam, sprzedawana. I dochód, zdaje się, szedł właśnie na jakąś fundację, która się walką o prawa, czy raczej walką o możliwość zawierania jednopłciowych małżeństw zajmowała, co było fajną akcją i pożyteczną całkiem.
Ja lubię, jak w każdym odcinku, nieważne jaki był temat, i tak znajdzie sposób, żeby ostro dopieprzyć Trumpowi. I nawet jak o koronawirusie, to i tak połowa była o Trumpie. Plus ja lubię, jak on zawsze przypomina, wiesz, zwraca uwagę na jakiś, nie wiem, prezydenta Brazylii, czy kogoś gdzieś tam, wiesz, w odległym kraju, jakiegoś wataszkę, o którym się nie mówi. A on, wiesz, go co... Tak, albo w Polsce. I co kilka odcinków, wiesz, robi jakieś nawiązanie do niego, żebyś zapamiętał, że tam taki, wiesz, kawał ciula siedzi, nie? I trzeba o nim mówić, bo robi jakieś pojebane rzeczy, nie? No, to jest zdrowe, więc bardzo dobrze to robi.
Ten odcinek, który był skupiony na Trumpie, był zresztą bardzo ciekawy, bo to była taka bardzo całościowa sylwetka tutaj prezydenta obecnego, a wówczas chyba jeszcze nie prezydenta, o ile dobrze kojarzę, no nie wiem. W każdym razie
i to całkiem... Jest zatopione w takim jeszcze tym brytyjskim humorze, nie? Takim czyściutkim. No. Jest takim dobrym dodatkiem do tego takiego mocno amerykańskiego klimatu. No wiadomo, że wszyscy to Amerykanie, nie? I nagle ten Brytyjczyk tam wbija z zupełnie innym podejściem do tego, nie? Z zupełnie innym oglądem na te sprawy. A tak najczęściej jest, nie? Że jak na przykład, nie wiem, Japończycy robią najlepsze superbohaterskie jakieś narracje, że coś takiego, jak mogą, wiesz, spojrzeć z odległości na pewne problemy.
No dobra, to lecimy dalej. Dziękuję jeszcze raz za pytanie. Remigiusz Chmielowski. Dzięki Radek za cynk. Lekarstwo na życie. I to kapslokiem, więc zakładamy, że się podobało.
Mamy nowego fana.
No już parę osób no. Pisało i na Twitterze, i w komentarzach, że obejrzały i są zachwycone. I nie wszystkie stwierdziły, że to wybitny film. No trudno, ale wiem, że wielu osobom się podobało. No.
Jeszcze się zdziwicie, czy możecie teraz powiedzieć, że wam się nie podobało, że straciliście czas. Albo coś takiego, a i tak za parę lat do tego wrócicie, bo będziecie zafascynowani jak tym, jak to wyglądało i jak, w jaki sposób to pamiętacie. Zobaczycie. A komu się podobało, to też będzie wracał, bo to jest fantastyczne kino dziwactwa i ostatecznego niezrozumienia, wiesz, braku porozumienia między widzem a twórcą. Bo ja wiem, że on chciał coś powiedzieć, ale za bardzo nie wiem co.
Ale to był taki idealny seans. Wiesz, ja bardzo lubiłem swego czasu, jak mieszkałem jeszcze dużo bliżej kina, bo teraz też mi się nie chce, ale jak mieszkałem bliżej kina, tak z, wiesz, 10 minut drogi spacerkiem, to lubiłem sobie iść na taki seans, wiesz, na 22 albo 21:30, coś takiego, nie? Tam już nikogo nie ma prawie w tym kinie. Zwykle to były jakieś filmy właśnie grane na jakichś małych salkach, na których były poza mną, nie wiem, jedna czy dwie osoby. No i raz tak sobie poszedłem i tak mówię, o, Day in the Hunt gra, no super, to idę zobaczyć, co tam teraz w czym tam teraz zagra Day in the Hunt, nie? Z tą swoją twarzą ciężko chorego narkomana. Ale ja tutaj kibicuję i trzymam kciuki za Day in the Hunt, bardzo go lubię. To taki z sympatii. No i poszedłem, wiesz, no i tak siedzę o tej 22 i oglądam ten film i tak powoli wpadam w taki trans po prostu oglądając to. I potem jak już weszły te węgorze i ten wielki plan na koniec, to mówię, okej, warto było.
Warto było
się zaangażować.
Ten film jest piękny przede wszystkim i warto już go dlatego zobaczyć, bo jest naprawdę... Jest to jakaś wizja.
No jest, tak.
A w ogóle to jak ciekawostka, bo sobie sprawdzałem, wiesz, jakich filmów nie oglądałem Werbińskiego. Okazało się, że widziałem wszystko oprócz jednego. Filmu The Mexican z Bradem Pittem i Julią Roberts, 2001 rok. I wiesz, co jest najlepsze? Że ja w 2001 roku byłem strasznie najarany na ten film. Wiesz, bo były wszędzie trailery, były plakaty, nie? Mówię, kurde, Brad Pitt, wiesz, taki młodziutki i ten. Ja byłem wtedy, wiesz, dzieciakiem i mówię, i wtedy tak jak dzisiaj. To się nic nie zmieniło. Dalej uwielbiam Brada Pitta, nie? Teraz jest tylko Brad Pitt z Oscarem, dalej wygląda tak samo, nie? No, ale wtedy, to troszkę młodziej wtedy wyglądał, nie? Tak bardziej smukło. Nie tak, wiesz, nie tak wymęszczony, wymęskowiony, o, jak teraz. I wiesz, czekałem jak cholera, nie? Mówię, teraz zobaczę, już czekam, kiedy będzie na płytce. No przepraszam, bo wtedy tak było. Czekałem, aż mi, wiesz, ojciec przywiezie na płytce i będę oglądał. Będzie The Mexican. Brad Pitt szuka rewolwera dla mafii, nie? Tak, jakiegoś pistoletu czy coś. Mówię, ale to będzie super. I przez 19 lat tego nie obejrzałem i będę jutro oglądał. No, spełnię swoje małe marzenie, zobaczę ten Mexican.
Okej, okay, będziesz spełniony. No dobra. To lecimy dalej w takim razie. I wariacja jeden tekstu. Co jest nie tak z Valerianem? Bardzo idealny guilty pleasure.
No, ty powiedz, kolego, ty byłeś zawiedziony bardzo.
Ja chciałem wyjść z kina w ogóle. Nie wiem, pierwszy raz mi się zdarzyło tak, że po prostu oglądałem ten film, jak wbiła się ta Riana i zamieniła się w tego bloba i zaczęła tam tańczyć i mówię, kurwa, co ja oglądam w ogóle? Co ja tu robię w ogóle? Aż mi było głupie przed samym sobą, że siedzę i patrzę na to. I stwierdziłem, nie, no dobra, to ja wyjdę, pójdę sobie, nie wiem, na kebaba czy coś i spędzę lepiej ten czas. No ale wysiedziałem i no nie było tak strasznie, to nie jest najgorszy film na świecie czy coś, po prostu no jest taki... Ani ten casting nie był dobry. Nie wiem, czyim pomysłem było wzięcie do tej, wiesz, do tych dwóch głównych ról między którymi powinno jakoś, powinna być jakaś chemia, nie? Nie mówię, że musi jakoś mega iskrzyć czy coś, spoko, ale żeby była jakaś chemia, wziąć dwójkę ludzi, którzy wyglądają tak bardzo podobnie do siebie, mają bardzo podobny tutaj, podobny styl urody może w ten sposób. I to wygląda tak dziwnie, właśnie jak brat i siostra. I wiesz, żadne z nich, a już szczególnie Dane DeHaan, no nie nadają się na, wiesz, taką bohatera kina przygodowego, nie? Szczególnie w Dane DeHaan, no. To jakby kiedyś zrobili, nie wiem, jakiś reboot Requiem dla snu, to spokojnie, tam go wrzućmy, ale nie, wiesz, nie do Valeriana, no.
Jak wiesz, jak jeszcze masz materiał źródłowy, nie? I tam wiesz, że Valerian był specjalnie robiony na podstawie, wiesz, takiego aktora męskiego w stylu na przykład Belmondo, nie? No. A Laurelina miała być, wiesz, taką dziewczyną z sąsiedztwa, nie? Taka, wiesz, burza rudych włosów, miała być atrakcyjna, wiadomo, z wyglądu, nie? Ale też zadziorna i w ogóle to miało się przejawiać, wiesz, w jej zachowaniu. I dostajemy, wiesz, Cara Delevingne, która to ma te takie, wiesz, oschłość taką, się wydaje, wiesz, taką zimną kobietą, nie?
W ogóle cię nie kojarzy z tym idealną typem. Ma idealną urodę do bycia modelką właśnie, nie? Bo jest taka bardzo charakterystyczna, tak. Może być i kobieca, i może być chłopczycą, nie? W zależności jakiej stylizacji.
Tak, ale jak widzisz, to wiesz, to jest taka aktorka, która od razu może ci zagrać, nie wiem, Królową Śniegu, czy postać tego typu,
ale
nie?
Na dziewczynę sąsiedztwa się
zaleje. Nie, to nie jest dziewczyna sąsiedztwa, wiesz, taka, która ma być z kina przygodowego, nie? I tak ona była najlepsza w tym filmie. Ona dawała siebie, ile się da. Dla mnie najjaśniejszym punktem całego filmu, oprócz tych elementów wizualnych, bo tam naprawdę kilka ujęć było fantastycznych, no to była właśnie Cara Delevingne, która walczyła z tym tematem jak się dało, nie? I próbowała coś z tej relacji między postaciami, na której się powinien jednak opierać film, nie? Coś wyciągnąć, nie? A Dane DeHaan, no... Nie, to martwota troszkę.
Nie, no wiesz, widzieliśmy już Dane DeHaana w dobrych rolach, w dobrej roli, ale no... Podejrzewam, że gość...
No, Lekarstwo na życie.
Na przykład. Ale nawet tam pasował lepiej, nie? W sensie on grał w trochę innym filmie niż cała reszta tego filmu, ale jakby do takiej roli okej, nie? Wiesz, tego oderwanego trochę od życia biznesmena, który trafia do dziwnego środowiska. No spoko, to jeszcze kupuję. Ale właśnie nie do takiego...
Ale on to samo zagrał w Valerianie, dziwny biznesmen, który trafił do nieobcego sobie środowiska.
Trochę tak, nie? Ale mówię, i Dane DeHaan, i Cara Delevingne podejrzewam, że potrafiliby przy odpowiednim castingu, przy odpowiedniej roli zagrać naprawdę lepiej niż zagrali w tym filmie, nie? Po prostu, no, to jest idealna jest... definicja, wiesz, miscastu, nie? No, nie działa to
i
zupełnie.
I wiesz, w ogóle masz tyle pomysłów z materiału źródłowego, tych, wiesz, wariacji czasowych, przemieszczania się tam na różnych płaszczyznach w czasie i przestrzeni. No tutaj w ogóle nie masz tego wykorzystanego. Masz taką prostacką fabułę, która jest też polepiona z różnych rzeczy wziętych z komiksu, które się, wiesz, finalnie... No, są rozgardiaszem strasznym, nie? Nie wiesz, o co tam chodzi, coś się dzieje, tu gdzieś lecą, tu są te bloby, tu są jakieś znowu pieruństwa i po prostu tak skaczą, wiesz, od punktu do punktu właśnie z jakiejś grze, nie? Tylko, że nie masz na to wpływu, nie? Nie czujesz tego upływu czasu tak jak w grze, że nawet już nie zwracasz uwagi na to, że fabuła jest szarpana, nie? Tylko no tutaj dostajesz tylko to i no to jest po prostu nudne, nie? Nie masz nic, co by cię w tym świecie złapało tak, że mówisz, wow, jestem zaskoczony, nie? Jestem zachwycony tym, co się dzieje na ekranie, nie? No po prostu rzeczy się dzieją i to jest wszystko. No,
wiesz, brakowało kogoś, kto by trzymał to za fraki kreatywnie, nie? Potrafiłby nadać konkretny styl, konkretny kierunek, bo może przez to, że to był ten passion project Luca Bessona i on po prostu chciał tam wrzucić wszystko, co się dało, jak mu starczyło pieniędzy na to, to róbmy to, nie? I to też. I trochę ten film jest właśnie takim składakiem,
tak,
nie?
Masy różnych rzeczy. Dodawał, nie? Że... Tak. Już ma tyle rzeczy, chce tam zainterpretować, że...
Rihanna jest wolna, kurczę, dajemy ją tutaj, nie? Kurczę, ale tylko na jeden dzień? No dobra, to niech się zamieni w bloba potem. I jakoś to będzie. No i no właśnie, więc... No szkoda, szczególnie, że to był ciekawy projekt też zakulisowo, nie? Bo to była super produkcja, ale jednocześnie niezależna, nie produkowana przez żadne duże studio, więc no nie wyszło. Pewnie Luc Besson wtopił trochę pieniędzy w to. Okej, to dalej. Pawlo34. Dzięki wam obejrzałem What We Do in the Shadows od Taiki i było super, więc i te filmy muszą nadrobić. Nie ma jakie chodzi, ale... czy mówiliśmy coś o tej całej Team? No nie wiem, ale nadrób. No, na pewno to nie warto. Niestety, albo na szczęście, nadal pracuje. No to przykro nam, że bardzo tutaj mi... no, szkoda, nie? Osób, które muszą mimo wszystko wychodzić na zewnątrz i się narażać, no ale bez tych osób byśmy nie mieli działających sklepów i aptek i kurierów i tak dalej, nie? Więc...
To jest niesamowite, wiesz, jak teraz widać, ile te zawody najczęściej, wiesz, gdzieś marginalizowane, ile one znaczą, nie? Żebyśmy się poskładali. I to jest zawsze, za każdym razem, jak wiesz, dochodzi do takiej sytuacji, gdzie no jest cały rynek, cały przemysł jest w stagnacji, to się okazuje, że najpotrzebniejsi są śmieciarze. I wiesz, że zawsze, nie, na serio, mam zawsze wielki, wielki szacunek dla nich, nie? Bo byśmy zginęli, wiesz, tydzień i umieramy pod tym, wiesz, pod stosami śmieci i tego wszystkiego, wiesz, syfu, który tam, wiesz, wyrzucamy z domów, gdzie jesteśmy zamknięci, nie? Wszyscy zostajemy w domu, a ktoś musi, wiesz, po nas sprzątać, nie? Robić naprawdę ważną, ważną robotę, która, wiesz, nie rozpieprzy ekosystemu, nie? I teraz trzeba pamiętać o takich ludziach, nie? Właśnie jak śmieciarze, jak ekspedienci, jak no, lekarze, to wiadomo, przede wszystkim, nie? Którzy też teraz zapieprzają ponad stan. No i kurczę, no to jest przesadna sytuacja, to wiesz, co, a niektórzy no muszą to robić, nie? Bo byśmy się jako społeczeństwo poskładali zupełnie.
No i to się dotyczy wszystkich tych zawodów, które często są pomijane, tak, nie? Tak. No i a jeszcze a propos What We Do in the Shadows, no to jak obejrzałeś film, no to jeszcze masz serial przed sobą, a drugi sezon w drodze, więc jest oglądać. No dobra, Tomek 1983. Pozdrawiam wszystkich z napisów końcowych. Chciałbym podziękować Radkowi, że dzięki niemu zacząłem czytać Lovecrafta. Żałuję, że tak późno, bo jak miałem naście lat, bardziej bym się jarał, ale i tak jest fajnie. No ja mam wrażenie, że Lovecrafta się bardziej doceni właśnie im się jest starszym niż młodszym, bo ja pamiętam, że jak miałem jakieś pierwsze podejście, jak wiesz, znajomi mówili, że no zobacz, takie super jest, nie, w ogóle Lovecraft i wiesz, Cthulhu i tak dalej. I wiesz, ja zacząłem czytać i tak... Przecież to w ogóle nie jest straszne, w ogóle ty cały czas pierdolą o jakiejś wielkiej grozie, która się skrywa gdzieś tam, wiesz, ale ta groza nigdy nie nadchodzi i w sumie nic się wielkiego nie dzieje, ale to dlatego, że wiesz, że będąc dużo młodszym, no to oczekujesz takich, wiesz, no bezpośrednich tutaj bodźców, także od książek horrorowych, nie? Chcę, żeby coś się działo, żeby ktoś kogoś kutę zabił albo coś, a wiadomo, że Lovecraft tam, mimo że działy się rzeczy w niektórych jego opowiadaniach, no to raczej najbardziej przerażające było to, czego nie było widać właśnie, nie? Więc podejrzewam, że później jakoś się troszkę bardziej doceni, nie wiem, atmosferę, jaką budują horrory w jakimkolwiek medium, albo właśnie klimat czy pomysły, jakie miał twórca, i też no trochę się inaczej podchodzi do tego, co cię w ogóle przeraża w życiu, no to wydaje mi się, że łatwiej jest mimo wszystko docenić tego typu literaturę, która no siłą rzeczy się troszkę postarzała, bo dzisiaj nikt by pewnie tak tego nie pisał, ale właśnie przez to, że ona jest troszkę taka staroświecka, wydaje mi się, że ma ten swój urok i klimat.
Ona się bardzo dobrze starzeje jako właśnie ta literatura, która ma wywołać taką grozę niewypowiedzianą. Ja to zawsze uwielbiam Lovecrafta, nie? Że to są takie rzeczy, które są na przykład cholernie ciężkie do przeniesienia na ekran, nie? Że praktycznie niemożliwe, bo on opisuje takie rzeczy, no, które są niewypowiedziane, nie? Jak Kolos Przestworzy, który teraz powstał film i jest naprawdę spoko, ale nadal to, wiesz, to nie jest to, co było w opowiadaniu, nie? Gdzie to było zupełnie niepojęte, nie? I jesteś taki przerażony tym, że Lovecraft to tak powolutku opisuje wszystko, wiesz, wszystkie dodaje te małe szczegóły, które ci budują tą taką wizję, która jest niemożliwa i wiesz, że jakby się zdarzyła nagle, no to koniec, nie? To jest coś, zwariujesz od tego, zwariujesz, jak zobaczysz coś, czego nie można zobaczyć, czego się nie da ogarnąć umysłem, nie? I to było, i to dlatego to działa, jak się po latach wraca do Lovecrafta, ja lubię wracać do Lovecrafta i tylko też, wiesz, ciężko mi podejść do tego właśnie z punktu widzenia kogoś, kto przeczytał późno na przykład Lovecrafta, nie? Bo mam cały czas te wspomnienia z dzieciństwa, nie? Mam to jakoś ułożone i dlatego ciężko mi się do tego odnieść. Ale też tak miałem, pamiętam za dzieciaka, że miałem znajomych, którzy, wiesz, to był ten okres, kiedyś było to jaranie się na przykład Clive'em Barkerem, Edwardem Lee, Jackiem Ketchumem, że to był zupełnie inny sposób przedstawiania grozy. Ona była w twarz, była, wiesz, krew, laki, wiesz, golizna, takie rzeczy. I nagle zostajesz tego Lovecrafta, gdzie tam, wiesz, sobie siedzi jakiś muzyk i coś mu za oknem stuka, a on tam, wiesz, ze strony siedzi.
No nie, groza. Bardzo... No, groza przyszła, nie?
Tak, tak. I wiesz, czekasz tylko za jakieś trupy, za flaki, coś go rozerwie, a tu nie. On
nawet po prostu, macki
wiesz, wariuje. Tak, ale wiesz, ale jak czym jesteś starszy, ty bardziej doceniasz to, że ktoś wariuje po prostu przez to, że się rzeczy wokół niego dzieją, nie? Zresztą, omówię, Sami zresztą, wiesz, teraz jak siedzisz w zamknięciu, to coraz bliżej jest tego Edwarda Zana, nie? Niż jakiegoś potwora, który tam wyskoczy spod łóżka, nie?
No, ale to też w tym kontekście gadaliśmy o Lighthouse, nie? Więc to możemy odesłać, jeśli ktoś nie oglądał naszej dyskusji. Wspomniałeś o Color Out of Space Richarda Spencera i ja jeszcze cały czas go nie widziałem, a już tak się nastawiam po prostu i to tak celebruję, że wiesz, w zeszłym tygodniu mówię, nie jestem w nastroju, jeszcze nie. Następny weekend obejrzę, nie? Ale jaram się strasznie, bo już...
To jest dobra szkoła Mandy.
Jaram się, bo tam poza tymi kwasowymi rzeczami, no to jest jeszcze body horror, którego w takim wydaniu klasycznym wzrastających się ciał i tego typu rzeczy też dawno nie widziałem, więc no fajnie. No, plus Nicolas Cage, nie? Więc i w roli, która myślę, że mu daje się wykazać, znając to, co tam się dzieje w tym filmie.
Dodam jeszcze lovecraftowsko, jak ktoś by chciał coś zobaczyć takiego lovecraftowskiego i jeszcze nie nadrobił, to polecam Anihilację ze scenariuszem ten Alexa Garlanda, nie? Która jest...
No i
Tak, reżyserii też, tylko właśnie on przeniósł tekst tego Vandermeera, nie? Tak, Vandermeera. I to jest takie mocno lovecraftowskie. Też są te powolne pokazywanie rzeczy, których no prawdopodobnie, wiesz, człowiek nie powinien ogarnąć umysłem, gdy je zobaczy, nie?
No właśnie, więc też jest body horror, jakby ktoś chciał, jak ktoś lubi tego typu klimaty. No dobra, to lecimy dalej w takim razie. Zostawmy grozę i przejdźmy do przyjemniejszych rzeczy. Okej. Szymon... jak to przeczytać? Simon said, okej. Okay. Pozdrawiam całą ekipę. Natomiast pytanie, to w imieniu całej ekipy dziękujemy. Natomiast pytanie kieruję do Radosława, rycerza pięknego, brodatego. Czytasz...
Dziękuję.
Czytasz dalej komiksy z Power Rangers? jeśli tak, jakie jest twoje zdanie o nich? W ogóle zabrzmiało, czytasz dalej komiksy z Power Rangers? Jakoś tak... Pewnie nie taka była intencja,
tak,
ale
czytam.
Tak zabrzmiało dziwnie. No, pamiętam, że jakiś czas temu opowiadałeś o tych komiksach. Czy coś się zmieniło od tamtej pory, czy dalej są spoko?
Znaczy ja teraz jestem na tym etapie, gdzie sobie zostawiam tą kubkę do nadrobienia, nie? Żeby lubię mieć tak akurat z tym tytułem, żeby się nazbierało dużo numerów i później sobie to ciągiem czytam, nie? Bo wtedy tak łatwiej mi wejść w to. Szczególnie, że tam są te historie takie naprawdę rozbudowane, gdzie lepiej się je czyta ciągiem. Na przykład jak było Shattered Grid, które trwało. No i przez to, że czytałem to z miesiąca na miesiąc, to już wiesz, traciłem wątki, traciłem postacie, bo to była taka historia, która zbierała ci, wiesz, multum rangerów z różnych wersji, nie? I to było tego kupa do ogarnięcia, oni się tam, wiesz, w czasie, przestrzeni przenosili, dużo się działo, więc teraz już robię tak, że sobie zostawiam kubkę do nadrobienia i teraz jestem właśnie w tym etapie, gdzie tam już mam chyba z 12 numerów do tyłu jestem, albo i więcej, nie? Szczególnie, że to wychodzą dwie serie równocześnie, bo jest te Mighty Morphin Power Rangers i Go-Go Power Rangers, które się tam uzupełniają. Nie, ale naprawdę cały czas to trzyma poziom i jest bardzo fajne, szczególnie, że cały czas jest scenariusze są super, nie? I jeśli ktoś nie czyta Power Rangers, to polecam to, co u nas Egmont wydał, pierwsze 12 numerów i w tych naprawdę najfajniejszych wydaniach, bo to się czyta jednym tchem i tu w ogóle ta seria, no, ona naprawia wszystko to, co w serialu jest już, wiesz, takie mocno co się zestarzało i co już dzisiaj nieoglądalne, ale wyciąga wszystko to, co jest dobre, nie? Te wszystkie rozwiązania fabularne, tą charakterystykę postaci, to jak one ze sobą współpracują, to jakie są między nimi relacje, Higgins to rozbudowuje i wygląda to naprawdę, naprawdę fantastycznie. I bardzo żałuję, że kurczę, Pyrkon się niestety oddala coraz bardziej, bo gościem miał być Carl Higgins i miałem z nim spotkanie prowadzić i mam nadzieję, że się jeszcze uda, bo jestem już fanboyem na nowo Power Rangers i chcę wiedzieć, co tam dalej będzie, wiesz, w tym świecie się działo.
No. Okej, no dobra.
No, tylko dodam, że jedyna rzecz, której nie doczytałem z tych wszystkich miniserii, wszystkie, co było z Power Rangers, to jest miniseria o różowej wojowniczce Kelly Thompson.
No dobra, lecimy dalej. G-Man, działalność muzyczna jakich aktorów wam się najbardziej lub najmniej podoba? Co myślicie o muzyce na przykład Willa Smitha? Albo, wow, kurczę, to się trzeba sięgnąć tutaj do zawieszłych czasów. Albo Ezra Millera. Słuchacie muzyki aktorów, czy to dla was tylko ciekawostka? Ezra Miller jest muzykiem?
Ja nie wiedziałem, ale zaraz się przekonam, jak skończymy nagrywać, bo to brzmi jak coś, co każdy powinien poznać.
To brzmi jak No nie wiem, ja sobie wyobrażam Ezra Millera, jak spali czegoś za dużo i bierze gitarę taką akustyczną i stwierdza, ej, mam pomysł na, wiesz, na piosenkę i posłuchaj tego.
Nie, ale gitarę akustyczną, tarkę do ubrań, taką tą do wyrzymaczkę albo coś. Albo trójkąt.
Piłę i smyczek.
Albo garść piasku.
Albo sam robi za instrument. Nie miałem pojęcia, że Ezra Miller zajmuje się muzyką. No, że Will Smith zajmuje się muzyką, to oczywiście, to ten symbol czystego rapu, tak? Tego rapu, który mogłeś puścić mamie i wszystko było okej. Znaczy, ja nie wiem, ja nie mam za bardzo zdania specjalnie o aktorach, którzy się zajmują muzyką. Mi się podoba płyta, którą kiedyś Scarlett Johansson nagrała, bo ma ładny głos i
która,
bardzo przyjemny.
Ta druga, czy ta pierwsza, która była coverami Toma Waitsa?
Obie są bardzo spoko.
Ta pierwsza była taka szorstka dosyć, ale była to spoko była, bo były też teksty Toma Waitsa. Nie? W tej drugiej jest już bardziej wyrobiona.
No w ogóle to też dosyć nieoczywisty wybór, nie? Biorąc pod uwagę, jak charakterystyczną postacią jest Tom Waits. Ale właśnie a propos Toma Waitsa.
Ale głos ten jej szorstki, chrupowaty, taki z chrypą, nie?
Ale właśnie a propos Toma Waitsa, ja dużo bardziej wolę, lubię to drugie zjawisko, kiedy, wiesz, muzycy, piosenkarze się biorą za aktorstwo, bo bardzo często, wiesz, te lata na scenie dają im taką, po pierwsze, no, podbudowują charyzmę na pewno, nie? Jakby taka dana osoba wie, jak się zachowywać na scenie, co robić, żeby wywołać jakieś emocje, i to się, wydaje mi się, że przydaje się potem w aktorstwie, no, ale też właśnie przez to, że wielu z tych muzyków ma na tyle charakterystyczną osobowość i tak bardzo są właśnie, wiesz, tworzą swoją własną postać, to potem fajnie jest to przenieść na film, albo odwrócić to do góry nogami na przykład, nie? I wydaje mi się, że tacy najbardziej właśnie charakterystyczni muzycy potem stają się ciekawymi aktorami, nie? Jak David Bowie, czy Tom Waits właśnie.
Waitsu, Jarmusza, czy Justin Timberlake, który jest fantastycznym aktorem.
Justin Timberlake jest, powiedziałbym, że w sumie ostatnio go chyba nie widujemy zbyt często, ale kiedy grywał w kinie to naprawdę dał
dużo roboty. Social Network, nie? To są fantastyczne role.
Kto jeszcze? Ostatnio Lady Gaga miał przecież fajny występ w A Star Is Born, nie? Wcześniej chyba grała w American Horror Story czy czymś. Björk fajnie grała, no w zasadzie można by wymieniać, nie? I to, kurczę, no, Szybcy i Wściekli i Ludacris, który tam z jakiegoś powodu się znalazł i to jest w zasadzie chyba jakaś jedyna jego rola, na dobrą sprawę, większa, nie?
Masz tego Ice Cube'a masz przecież, który ma fantastyczne role, 22 Jump Street, nie? Też te wszystkie, wiesz, kryminały, te o gangsterach rzeczy, nie? To tam ma super rolę zawsze.
On ma twarz do tego, nie?
Masz
twarz, która wyraża taką pogardę cały czas.
Tak, ale też nie zostajesz, wiesz, znanym raperem szczególnie z tych czasów, kiedy wybijał się Ice Cube, nie mając charyzmy takiej naprawdę kosmicznej.
No. I takiej pewności siebie, którą musisz emanować jednak, nie? No więc ja bardzo lubię muzyków, którzy stają się aktorami, nie? Natomiast w przeciwną stronę jakoś, nie wiem, nie mam zdania.
Ciężko w ogóle jakieś przykłady znaleźć takie konkretne, nie? Jeff Bridges ma spoko płytę z tym swoim właśnie głosem już sędziwym. Lubię tą płytę, co już kiedyś wspominałem, Downeya Juniora. Feature jest z 2004 roku, gdzie tam cały swój, ten swój żal, ten ciężar, który się na nim nagromadził z tych lat 90. i tych lat, których nie pamięta, który wyśpiewał i to nie jest dobra muzycznie płyta, ale naprawdę ma świetne przesłanie i widać, że włożył to całe serce, nie, żeby coś powiedzieć. A coś więcej?
Ja mam parę przykładów, gdzie w sumie nawet nie wiem, czy ktoś jest bardziej muzykiem, czy aktorem w tym momencie. Nie wiem, Jamie Foxx na przykład, Jared Leto, Miley Cyrus na przykład, więc okej, w przypadku tych młodych aktorek, no to wiadomo, to są produkty tej fabryki Disneya, one muszą i tańczyć, i śpiewać, i grać, i wszystko, ale mówię, no na przykład Jared Leto, nie, który... No, też są, wiesz, no Jared Leto zaczyna jako muzyk, nie, jednak, więc są, wydaje mi się, że to też jest, robi wrażenie,
tak,
kiedy masz muzykę.
To płynnie przeskakuje cały czas.
No tak, to też prawda, nie, ale kiedy masz muzyka, który jest w stanie jednak na tyle dużą markę sobie wyrobić w aktorstwie, że dla wielu osób jest przede wszystkim aktorem, nie? No, a jeszcze inny temat, na przykład reżyserowie, którzy są muzykami, jak Rob Zombie na przykład, nie? Więc, no.
Tak jeszcze mówimy o tych muzykach, którzy zostali aktorami, to Taylor Swift średnio trafiła z filmem, żeby się zająć, wiesz, grą aktorską, nie?
No.
No.
No, to prawda.
Każdy ma swoje koty raz w życiu. Więc. Ona już jest pod tym, więc już, teraz już, tylko lepiej.
Teraz tylko lepiej, tak. Najgorsze już za nią. O, lubię, jak Brie Larson śpiewa. To jeszcze. Niech nagra coś takiego większego i będę za. Zresztą ona chyba miała jakąś płytę, ale niech nagra coś teraz. Steven Seagal przecież też gra, nie? Więc może
tak. Matko. Steven Seagal ma fantastyczną płytę, która się nazywa Piosenki z kryształowej komnaty chyba. Czy z kryształowej jaskini, jakoś tak. I jest on tam, ma taki kawałek, który kiedyś na Hama słuchałem, bo on jest... Wie, że to śpiewa Steven Seagal i czuje się dziwnie, nie? Ale on jest tak narkotyczny i tak obezwładniający, tak jest tylko na tej swojej, wiesz, gitarce. Please dance, do-do-do-do-do-do-do, look into my eyes, do-do-do-do. I tak, wiesz, jakby węża zaklinał, nie? I czekasz, kiedy ty wstaniesz tak, nie? Jezu, to jest tak... On się właśnie chyba nazywa Dance, ten kawałek. Spiszcie sobie w Google, w YouTubie Steven Seagal Dance. Dostaniecie dziwne przeżycie.
To otwórzcie okno incognito najpierw.
No, tak, żeby nikt tego nie poznał, bo z pracy nas zwalą.
No dobra, dalej, Aquas. Bardzo mnie rozbawił ten żart Radka z poprzedniego Q&A. No,
i to jest uniwersalne pytanie.
Był najlepszy, zdecydowanie. Klasyczny Radek.
No, to możemy to powtarzać pytanie co jakiś czas. No, ono będzie zasadne cały czas.
Dzięki wielkie za super chat albo tip, nie pamiętam. Routine Skorbin. Opłata za kubkogeniczną twarz Radka. Czekam na oficjalny merch z waszymi twarzami, abym mógł napić się z wami wszystkimi. No, merch jest cały czas w planach, ale to nie wiem, czy to będą nasze gęby. To jakoś tak nie wiem, czy będziemy musieli rzucać nasze ryje na koszulki.
Jak coś, to może pokombinujemy z tymi pikselowymi, które wyglądają tak, które się nadają, nie? To trzeba z autorem najpierw się
dogadać. A jeśli nie wiem, legalnie, bo to też jest ciężka sprawa legalnie jakby załatwić tego typu motyw, dlatego raczej rzadko twórcy się decydują coś takiego, no to nie wiem, myślimy nad czymś swoim, ale powiedzmy w podobnym kierunku, nie? Żeby to było coś właśnie, nie wiem, karykaturalnego albo uproszczonego, ale nie nasze zdjęcie, nic takiego, bo to by było dziwne. No nie, ale to cały czas jest
ten kubek z moim zdjęciem wyglądał naprawdę fajnie.
No dobrze, to zostawię. To będzie, wiesz, taki raz na rok, taki drop jeden, nie? Tak 5 kubków z Radkiem i tak po prostu ludzie będą zabijać, oni będą takie kolejki
tak,
stały.
Tak, szybko. I to nie będzie można kupić przez internet, one będą w jednym sklepie.
Nie, to potem już tylko rynek wtórny.
Tak, ale one będą w jednym miejscu do kupienia, gdzie będzie cała, wiesz, będą zagadki, żeby tam trafić, nie? I kto trafi, to będzie mógł tam kubek tak dostać.
No i wiesz, i za rok kolejna partia 5, ale to już na przykład inne zdjęcie, nie? Żeby było wiadomo, że to nie...
A ja nic nie mówię, może to już trwa.
Rozglądajcie się.
Wskazówek.
No dobra, i dwa ostatnie pytania. Roel Reine. Wybacz, jeśli zmasakrowałem twój pseudonim. Czy Fantastic Four Cormana to niedocenione arcydzieło? Co sądzicie o twórczości Cormana? I potem jest drugie pytanie, to może zaczniemy od tego pierwszego.
Zacznę od pierwszego w ogóle pytania o ksywę tutaj osoby, która napisała, bo to jest Roel Reine, reżyser najlepszych filmów, których nikt nie chce oglądać, na które nikt nie czeka. To jest ten reżyser, o którym zawsze mówię, że on robi drugie części.
Okej.
Wiesz, Wyścig Śmierci 2, Król Skorpion 3, The Marine 2.
Nie poznałem z nazwiska, poznałem z twarzy. Bo ty pierwszy raz o nim powiedziałeś, jak właśnie przy okazji tego, że ktoś wyglądał podobnie, albo jego zdjęcie wklejałeś, dlatego ja pamiętam gębę, a nie pamiętam nazwiska.
Ale ja muszę o nim zrobić jakiś materiał, bo ja kocham tego gościa, o nim powinien wiedzieć każdy. I to jest najcudowniejsze, jak on robi materiały właśnie swoje dodatkowe. Ja kupuję, wiesz, Blu-raye jego, wyszukuję wszędzie. One są najczęściej za grosze, nie? Ale on ma te materiały, że wiesz, że na przykład król widowiska Roel Reine opowiada teraz, jak zrobił film Śmieć w Tombstone, nie? I tam są wszyscy ci zmęczeni aktorzy. Masz ten Mickey Rourke, który już jest, wiesz, w pół do wypłaty. Masz tego, dla niego Trejo, który też widać, że niezbyt tam chce być. Wolałby być u Roberta Rodriguez'a w tej chwili, nie? A on opowiada Reine, jaki on miał plan na to, wiesz, że wszystko jest tutaj super ekstra, nie, żeby to zrobić. Albo wiesz, albo opisuje, że Król Skorpion 3 to był projekt, który zawsze chciał zrobić, na który wszyscy czekają, nie? Kocham tego gościa. Nie, nagle muszę coś o nim zrobić, bo wybuchnę. Po prostu Roel Reine, wszyscy powinni o nim wiedzieć. Dobra, idziemy teraz do pytania.
Jezu, piękne. Death Race 2, Death Race 3.
Tak, on ma same takie rzeczy. To jest po prostu pochód, nie? I jak zrobił Śmieć w Thompson, to musiał zrobić oczywiście Śmieć w Thompson 2, bo nie przeżyłby, jakby nie było dwójki, nie?
To po prostu, ale no. Widzę, że odcinki Inhuba zreżyserował.
Tak.
Więc wzięli no
co innego mógł robić?
Ale nie, okej, okay, rozumiem, że zadający pytanie tutaj jest człowiekiem sztuki i kultury, tak. więc okej, okay, więc wiemy,
bycie
że...
w świecie filmu.
Wiemy, że już na pewno sam ma zdanie odpowiednie o Fantastic Four. Jestem pewien, że jest to zdanie pozytywne, bo to jest film, który jest najlepszą adaptacją Fantastycznej Czwórki cały czas, nie? Zobaczymy, ile to jeszcze potrwa, ale cały czas jest mu najbliżej do tego klimatu i tej takiej prostolinijności i ciepła, które powinno być z komiksów z tymi postaciami.
I to jest znakomita adaptacja, wiesz, tych komiksów Kirby'ego i Lee. I to widać, że Corman czytał te rzeczy i je bardzo dobrze zna, bo to jest przeniesione, wiesz, no. Dokładnie. Ze wszystkimi plusami i minusami tego typu narracji, nie?
Kurczę, a jeśli chodzi o Cormana, bo w Fantastycznej Czwórce, no to co więcej można powiedzieć, co już warto zobaczyć, choćby z czystej ciekawości, nie? Ja w ogóle mam duży, nie wiem, ja zupełnie nieironicznie lubię oglądać właśnie filmy, które były robione tanio, wiesz, przez ludzi pokroju Rogera Cormana, bo wiesz, że za tym Cormanem, który tam, poza tym, że no Corman jest niesamowicie sympatycznym facetem i po prostu bije od niego takie ciepło, że po prostu rozkleja cię za każdym razem, ale no wiadomo, że to był gość, który jednak był bardzo też bystrym biznesmenem, nie? I wiedział, jak robić filmy tanio, szybko i jeszcze na tym zarobić. Ale wiesz, że za tymi filmami stali ci wszyscy młodzi twórcy na dorobku, którzy tam próbowali zrobić coś naprawdę fajnego, często przy ograniczonych środkach i często oczywiście to widać, nie? I dlatego właśnie jak się ogląda te filmy i ostatnio mieliśmy taki mały maraton właśnie oglądania tych wszystkich filmów próbujących na Gwiezdnych Wojnach się wybić, właśnie Star Crash, Battle Beyond the Stars, czy ten Galaxy of Terror, będąca kopią Aliena w zasadzie.
Ice Pirates.
No, no właśnie tego typu rzeczy. Jeszcze sporo przed nami oczywiście, bo tego wyszło cała masa. Ale wiesz, oglądasz ten film i widzisz tam te modele takie, widzisz, że to kurczę jest po prostu jakiś tam plastik czy coś i leci ci przez ten kosmos, który oświetlają gwiazdy, które są po prostu lampkami. Ale wiesz, widzisz, że ktoś to włożył masę pracy i faktycznie musiał ten model przygotować i wiesz, jest ten taki... Jak oglądasz normalny film, taki hollywoodzki, no nie masz, wiesz, oglądasz to i nie widzisz tej pracy stojącej za tym za bardzo, nie? Bo te dobre filmy jednak no tak, są w stanie cię tak wciągnąć, że zapominasz zupełnie o tym. A tutaj na każdym kroku widzisz, że stali za tym ludzie, którzy faktycznie wszystko musieli sami zrobić, rozstawić te światła, postawić te modele, nakręcić to w jakiś sposób i kombinować, jak na przykład zrobić jakiś efekt specjalny przy, wiesz, zerowych no środkach w tym momencie.
Masz ten skrajny szacunek do materiałów, z którymi pracujesz, nie? A tam się wszystko trzeba było wykorzystać. Trzeba było wykorzystać każdą minutę dnia zdjęciowego, nie? Było tak, że jak Corman na przykład się wyrobił wcześniej, mu się najczęściej wcześniej wyrabiał, został mu jakiś dzień zdjęciowy, dawał jakiś młodemu reżyserowi i masz ten dzień, nakręć film, nie? Masz tutaj aktora, masz dzień, wiesz, masz godzinę, na godzinę masz Vincenta Price'a, nie? Zrób film, nie? I oni działali szybko, tu i teraz, szybko scenariusz, nie trzeba było coś z tym zrobić. Ale pamiętam tą anegdotę, że kiedyś mu tam, wiesz, zeżarło sprzęt, nie? Że była jakaś powódź czy coś, wiesz, wszystko zaczęło tonąć, to no tak, jeszcze trzeba kręcić, ile się da, zanim to wszystko zatonie, nie? Wszystko wtedy wziąć ten, ile się da tego, taśmy filmowej i uciekać z tym, bo tam jest materiał, tam jest film, nie? Nieważne, że sprzęt umiera, nie? A jak wiemy, jak Terry Gilliam, jak mu zatopiło sprzęt, jak robił Człowieka z La Manchy, no to koniec, nie? To jest tragedia. A u Cormana wiesz, że tam jeszcze by się dało wysuszyć, trochę ryżu. Tak!
Do ryżu wsadzić, damy radę. Poszedł do kogoś z pobliskiego miasta i pożyczył ten sprzęt, żeby tego dokończyć, nie? Ale no,
on nagrywał to, wiesz, ten sprzęt, który tonie by nagrywał i z tego by zrobił film, nie?
Tak, to wplótłby to do fabuły, że tonie sprzęt. Ale no, to o czym wspominę, że wiesz, że tam zostawał dzień zdjęciowy, no to tak było przy okazji, wielu filmów, nie? Ale najsłynniejsze to było przy okazji tego The Raven, nie? Kręcił tą adaptację luźną. Poego i no i tam w tym filmie, poza tym, że tam był oczywiście Boris Karloff, Vincent Price, Jack Nicholson, no to ten Nicholson tam został właśnie na ten jeden dzień dodatkowy. No i powstał film, wiesz, na tym samym planie, co Raven, nazywa się Terror. Oczywiście nie da się oglądać, za cholerę, ale Jack Nicholson ma kolejnego, wiesz, tutaj wpis na swojej liście występów aktorskich.
Tak, super, jak to się ogląda, bo wiesz, bo tam się wszystko powtarza właśnie Raven i Terror, nie? I idzie dokładnie to same miejscówka, nie? Ubrania, no to wszystko.
Inna sprawa, że wiesz, jak oglądasz te filmy, no to zawsze masz użycie déjà vu, no bo przecież tam jak nakreślili dobry wybuch, to w każdym filmie był ten wybuch, no bo tanio, nie?
No kurczę, albo jak wiesz, jak miałeś zamek, to ten zamek był też wszędzie, nie?
Kto tak miał? Dobry zamek. Jesus Franco chyba miał tak, nie? Że miał ten jedno ujęcie zamku, takiego, wiesz, który tam
tak,
w nocy... Wszędzie był ten jeden cholerny
zamek. Tylko filtr chyba tylko zmieniali, nie? Czasami żeby była inna poradnia.
No, ale
no ja to... w ogóle uwielbiam na przykład, jak właśnie miał tego, jak ta sprawa z Karloffem, że on wszędzie, wiesz, dawał Karloffa, bo mógł go wykorzystać, jak było w tym, w Target, debiucie Petera Bogdanowicza, fantastycznego reżysera i znawcy kina, gdzie, wiesz, on grał, ten film był o tym, że był zamachowiec, który tam leży sobie na dachu i strzela do przypadkowych ludzi, nie? I mamy tego aktora, który gra Boris Karloff, na którego są tylko przebitki, jak on, wiesz, tam gdzieś wsiada do limuzyny, ma jakąś sztukę wystawiać, coś, wiesz, z jego normalnego życia, gdzie było to nagrane, żeby go nie przemęczać, bo to był już człowiek w sile wieku, a wiesz, zrobiono z tego film, że ten aktor też w końcu miał się stać celem i on w końcu, wiesz, chwycił tego, no, gościa, który był zamachowcem, nie? Że on miał tą swoją chwilę, wiesz, aktor, naprawdę. I to było niesamowite, wiesz, w jaki sposób wykorzystał te takie przypadkowe ujęcia, nie? Coś, co chciał swojego czasu zrobić Ed Wood, nie? Tylko, no, on miał po prostu nagrany i wcisnął na chama film, żeby tylko było. A tutaj było, wiesz, umiejętne wykorzystanie materiału, który w innym wypadku by się w ogóle do niczego nie przydał, nie? Nie pasowałby do filmu, a tutaj musiałeś cały film do tego dobudować, nie? Żeby to działało. I kurczę, to tak dobrze działa, bo ten film nadal jest fantastyczny, nie? Polecam. U nas to jest jako żywe cele chyba, Target.
Jeszcze a propos Corbana, ja uwielbiam, moja ulubiona anegdotka z nim związana, to jest to, jak Joe Dante pracował u niego i Joe Dante pierwsze, co robił u niego, no to no, robił trailery, nie, montował trailery z filmów. No i kiedyś przyszedł z jakimś trailerem do Cormana, no i Corman mówi, no mało ekscytujący jest ten trailer, nie, zrób coś, żeby był bardziej ekscytujący. No to Joe Dante, będąc oczywiście tym kreatywnym człowiekiem, jakiego go znamy dzisiaj, po tym jak już jego kariera reżyserska się rozkręciła, stwierdził, że jebnie tam po prostu zdjęcie, scenę z wybuchającym helikopterem, z jakiejś wojny z Filipinami czy coś takiego. No i faktycznie to było bardzo ekscytujące, nie, i tak Corman przyszedł, dał to Cormanowi. No i Roger tutaj popatrzył, mówi, no dobra, okej, bierzemy to, nie? No i potem Corman mówił, że no, to naszło go trochę tutaj wyrzuty sumienia, ale potem stwierdził, że w sumie nie ma żadnego prawa, które by regulowało to, jakie sceny mogą być w trailerze, a potem nie ma ich w filmie, nie? Więc wszystko jest okej. I to myślę, że streszcza idealnie podejście Rogera Cormana. No nie, mam nadzieję, że będzie żył po prostu 500 lat, bo
to jest... Tak, właśnie, niech on żyje jak najdłużej. Teraz jak mamy koronawirusa, to powinni, wiesz, tylko teraz jak mamy epidemię koronawirusa, to powinni Cormana i Mela Brooksa schować, wiesz, w jakichś szczelnie zamkniętych klatkach na
Mel Brooks
rok
schowany
w akwarium,
więc...
No to widzieliśmy, tak.
Tak, więc no miejmy nadzieję, że będzie mu się wiodło i będzie mógł nas tutaj cieszyć tymi anegdotkami, ile się da. Bo... No, to bardziej, że kurczę, to też jest jeden z tych ludzi, którzy w którymś momencie dotarli do takiego wieku, że już dalej się nie starzeli, nie? I w sumie gość ma, nie wiem, z 90 ileś lat już?
Przecież wiesz, oni...
I on wygląda tak, jak z 20 lat temu.
Nie mają po co umierać, już teraz tylko żyć.
Jakby się znudzi najwyżej, nie? To okej. Okay. Zresztą z Melem Brooksem podobnie.
To jest, kurczę, wiesz, to jest jak w Mario, jak już, wiesz, jak oszukujesz i przeskakujesz tam, zamiast wejść do tego kanału, do którego masz wejść, to tam, wiesz, lecisz tą platformą wyżej i idziesz tam do rund dalej, nie? To już później możesz iść sobie dalej, już nie patrzy, już jesteś nieśmiertelny, nie?
No dobra, i ostatnie pytanie już tak, bo zresztą już mamy 50 minut na liczniku. Czy zdarzyło się wam być rozpoznawanymi przez przypadkowych ludzi na ulicy, w sklepie, w autobusie i tak dalej? No zdarza się od czasu do czasu. I jak to jest na ulicy, czy nie wiem, w autobusie, czy coś takiego, spoko. Najgorzej w sklepie, od razu będąc tutaj, wiesz... No, czuję się trochę dziwnie, jak ktoś widzi na przykład, co kupujesz, nie? Albo nie wiem, albo w jakim sklepie konkretnie jesteś, albo, no nie wiem, kiedyś na przykład pamiętam, że poszedłem jakoś tak rano do sklepu i kupiłem jakieś takie dziwne rzeczy, bo akurat mi były potrzebne, typu, wiesz, worki foliowe, nóż i piwo, nie? Takie, wiesz, po prostu, może mógłbyś naprawdę fajną historię na podstawie tego wymyślić. I akurat ktoś podbija, nie? I no cześć, siema, oglądam kanał i tak dalej, nie? Ja tak, no, cześć, nie? No ale to myślę, że to bardziej mój problem niż tych osób, które podchodzą. Ja zwykle jest bardzo miło, nie? Także nie ma co się stresować. No chyba, że czasami zdarzają się sytuacje, jak wiesz, się spieszysz, albo nie wiem, jesteś zajęty, albo ktoś rozmawia z tobą czy coś. wtedy po prostu lepiej poczekać albo coś. Generalnie nie, zwykle nie ma żadnego problemu. Jeśli ktoś chciałby kiedyś podbić i pogadać chwilę czy coś, to się nie warto krępować.
Ja też nie mam z tym problemu. Nigdy nie miałem jakiejś takiej sytuacji, żeby była, wiesz, jakaś dziwna, za bardzo czy coś takiego. I też zawsze pogadam, ja się zawsze zgadzam. To jest najgorsze, że jak ktoś coś zapyta, to ja, wiesz, później trajkoczy, zapominam, gdzie miałem iść, no i się plany sypią. Ale nie, to jest bardzo, bardzo przyjemne. Tylko najbardziej lubię, jak, wiesz, jak ktoś po prostu prosto z miejsca wali, że tutaj, wiesz, rozpoznaje, tutaj, wiesz, chcesz tylko zapytać, że coś tam, że takie, wiesz, żeby od razu bezpośrednio, nie? Bo jak ktoś się, wiesz, tak czai na przykład i wtedy nagle wyskoczy, wiesz, że o, rozpoznaje cię, a ja zawsze wtedy takie dupka, mi się wydaje, że wychodzę, nie? Bo wiesz, nie wiem, co się dzieje, nie? I od razu wiesz, do jakiegoś takiego przyklasta.
No kurczę, nie wiesz, czy patrzę na ciebie, bo wyglądasz dziwnie, czy dlatego, że cię zna.
Tak. No, a ja, wiesz, i później zawsze mi tak jest głupio, że mówię, ale musiałem, wiesz, na chama wyjść. Każdy raz mówi, nie, no, nie jestem chamem. Później, jak wiesz, jak Daredevil ten z Affleckiem, stoję na tym dachu, ciemno, deszcz pada, wiesz, nie jestem chamem. Nie jestem chamem.
No nie, mi parę osób powiedziało na żywo właśnie przy okazji właśnie jego spotkania, czy gdzieś tam, wiesz, na jakichś imprezach tutaj nerdowych, że kurczę, jesteś milszy niż w internecie. Więc chyba dobrze, chyba nie wychodzę na chama, mam nadzieję. Jeśli wyszedłem gdzieś, to przepraszam, nie chciałem naprawdę.
Ja tak wiem, jak z Rossmana wychodziłem, to miałem taką serię, nie? Tam mam znajomego w Rossmanie, który też ogląda napisy, nie? To już Szymona pozdrawiam. I sobie pogadaliśmy, nie? Wychodzę i zaraz ktoś, wiesz, taki grupkę młodych ludzi siedzi sobie na kanapie, jak się wychodzi tam, gdzie wychodziłem z Rossmana i wiesz, tak jeden tak na mnie patrzy i to ty, ja cię oglądam, to jesteś ty, tak? Ja mówię, no to chyba ja, nie? To było strasznie dziwne, nie? No bo on, wiesz, był bardziej intimidating niż ja, nie? A ja wychodzę, wiesz, obwieszony tym papierem. To jest najgorsze, jak, wiesz, jak jesteś obwieszony papierem, tymi workami na świecie, tym wszystkim. Ej.
No i później będzie, że o, z pisula rumiankowy kupuję tutaj.
Nie, powodzi się. Zawsze bez żadnego zapachu. Nie lubię tych zapachowych. No. Nie, musi być czyściutki. Nie, nienawidzę też, jak ma jakieś, wiesz, jakieś ma obrazki, czy coś takiego. Nie, raz były pandy wesołe. To było spoko. Jak były pandy, to pandy zawsze brałem, nie? Albo jak były takie stateczki.
Były jakieś wzorki, kwiatki czy inne pierdoły.
Nie, ja zawsze były taki rossmanowy, który nie ma nic.
Aha, okej.
Okay. No, plain.
Plain.
And simple. Lubię. Jezu, jak później, wiesz, zaczynasz dochodzić, czemu on bierze ten czysty? Co on później, wiesz, chce dojrzeć?
Obsesja po prostu na tym punkcie, nie?
Wiesz, American Psycho, nie? Taki, wiesz, nagi ćwiczy, nie? I później idzie do łazienki, potem papier, nie?
No, bo ty później do łazienki, tam jest z wzorkami, a ty, nie, brudne.
Przez okno całą, wiesz, cała ośmiopak, nie? Co to ma być? Jakieś pieski czy coś, nie? Ja mówiłem, tylko ten z pandami.
No.
Ale mieliśmy tutaj ten w domu taki piękny z pandami. Też był w Rossmanie. Polecam każdemu ten z pandami.
Ale nie zapłaci nam, jakby co. Ale mogą w papierze, jakby co.
Teraz to szczególnie.
Mam maila w opisie, jakby co możecie czasować.
Wysyłajcie papier, są takie czasy, że każda rolka się przyda.
No dobra, słuchajcie, na tym będziemy kończyć i myślę, że poza przerobieniem znowu bonusowych pytań praktycznie na bieżąco, to jeszcze zrobi się parę innych, więc jesteśmy coraz bliżej tego momentu, kiedy w tym regularnym Q&A będziemy mogli już na bieżąco odpowiadać na wasze pytania, jak tylko się nazbierają, więc trzymajcie kciuki, żeby nam się to udało. Ewentualnie możecie nam utrudnić życie, zadając kolejne pytania i możecie to robić oczywiście za pomocą linku w opisie, wysyłając tipy. Ewentualnie, jeśli chcecie pytać o jakieś bieżące kwestie, odnosić się do bieżących rzeczy, no to możecie wysyłać też superchaty w trakcie premier i wówczas tipy, które też się będą odnosić do bieżących rzeczy, będziemy na nie odpowiadać właśnie w bonusowych, krótszych materiałach. Ze mną był Radek Pisula, ja się nazywam Łukasz Stelmach. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach napisów końcowych. Trzymajcie się, cześć!